tutaj ustawimy może niebieskie światło, nie? Bo z tyłu jest zielone, czyli no zieleń, znak nadziei, a niebieskie znak, prawda, celu naszej pielgrzymki ziemskiej, czyli nieba. Co tu za jakieś wariacisko jeździ tu po ulicy. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku, bardzo ważnym materiale, ponieważ no już od jakiegoś czasu prosiliście, aby te czy inne kwestie wyjaśnić. Na podstawie nauki Kościoła katolickiego, na podstawie Pisma Świętego, dlatego dzisiaj odwołam się do słownika symboliki biblijnej. Będziemy rozważali temat głodu. Co oznacza głód w Biblii? Według Słowa Bożego, jak rozumieć pojawiający się głód na świecie? Oczywiście dla nas chrześcijan mniejsze znaczenie ma ten głód w znaczeniu ekonomicznym, chociaż i on jest bardzo ważny. No i nie trzeba być prorokiem, żeby się domyślać, że współczesny świat rzeczywiście będzie przeżywał swego rodzaju, czy może inaczej nie swego rodzaju, ale pewną formę głodu. Będzie to dotyczyło szczególnie tak zwanego trzeciego świata, chociaż Jan Paweł II bardzo się oburzał, kiedy mówiono trzeci świat i w ogóle dzielono świat na pierwszy, drugi, trzeci. Nie trzeba być prorokiem, wystarczy czytać, że tak powiem, branżowe pisma ekonomiczne, żeby wiedzieć, że głód się zbliża, ale będzie on dotyczył szczególnie krajów Afryki, szczególnie części południowej świata. No bo jak wiecie, świat nie dzieli się na wschód i zachód, jeżeli chodzi o ekonomię, ale na północ, bogatą północ, i na południe, biedne południe. Zostawiamy kwestie ekonomiczne. Przyjrzymy się kwestii głodu w znaczeniu pewnej symboliki biblijnej. Co dla nas, ludzi wierzących, oznacza głód i co oznaczał w Piśmie Świętym? I jak rozumieć głód, który się pojawia? No bo jak rozumiem, chcemy patrzeć na świat oczami chrześcijanina, katolika, który czyta Słowo Boże, jest wierny Słowu Bożemu i jest wierny również nauce Kościoła katolickiego, który nie interpretuje Słowa Bożego po swojemu, bo tak mu się wydaje, bo ma taką intuicję, bo sobie wymyślił, że Duch Święty działa przez intuicję. Nie, Duch Święty nie działa przez intuicję. Intuicja to jest własne widzimisię, a Duch Święty to jest ten, który nas prowadzi często po ścieżkach, które kompletnie niczego wspólnego z naszą intuicją nie mają. Wystarczy podczytać mistyków, żeby sobie uzmysłowić, że Duch Święty to nie jest intuicja. Dzisiaj się często mówi w różnego rodzaju grupach, jak to się mówi, charyzmatycznych, że teraz Duch Święty przeze mnie przemawia, mam taką intuicję. Masz intuicję? To jest jedna sprawa. Duch Święty działa, to jest druga sprawa. To znaczy, nie głoś Ducha Świętego, mówiąc, że masz intuicję, ale to już zostawmy to. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy materiał, który, przepraszam, znowu ma tak bardzo długie wprowadzenie. Będę korzystał ze słownika symboliki biblijnej, który jest częścią prymasowskiej serii biblijnej. Jest to słownik zatwierdzony przez Kościół, a dokładnie ma zgodę Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 13 sierpnia 2003 roku. Słownik jest potężny. Mamy w tym słowniku opisane wiele tematów kluczowych, symbolicznych, pojawiających się w Piśmie Świętym i między innymi pojawia się kwestia głodu. I na samym początku zaznaczę to, co jest najważniejsze w symbolice głodu. Bardzo często głód był wynikiem braku posłuszeństwa Bogu. W Starym Testamencie, kiedy Izrael był nieposłuszny Bogu, wtedy pojawiał się głód, a w Nowym Testamencie głód oznacza nieposłuszeństwo Chrystusowi obecnemu w Kościele. Ja tam trochę na tym świecie już żyję, chociaż może wyglądam młodo, ale już jakoś tam specjalnie młody nie jestem. Dlaczego o tym mówię? No bo za mojego życia nie pamiętam, żeby było takie nasycenie, taka intensywność kapłanów, którzy wypowiadają posłuszeństwo Bogu. Za mojego życia chyba się nie zdarzało tyle podziałów między katolikami, chociaż kiedyś nie było internetu i pewnie ci kapłani, którzy wypowiadali Kościołu posłuszeństwo, od razu znikali z parafii, nawet nie wiedzieliśmy, gdzie są, nie mogli, prawda, że tak powiem, publikować swoich treści w internecie, no bo internetu nie było, ale wydaje mi się, że, nie wiem, poprawcie mnie albo no, napiszcie w komentarzach własną refleksję na ten temat, bardzo jestem ciekawy waszej mądrości, bo od was się też tej wiary uczę, ale wydaje mi się, że no dawno nie było w kościele tylu kapłanów, w kościele katolickim, no czyli innego kościoła nie ma, nie było tylu kapłanów, którzy mówią Kościołowi nie, którzy wypowiadają Bogu nieposłuszeństwo, no bo Chrystus jest obecny w Kościele, bo Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Tu polecam list do Efezjan, rozdział 4, wersety od 11 do 16. A zatem, skoro głód w Piśmie Świętym jest konsekwencją nieposłuszeństwa Bogu, nieposłuszeństwa Chrystusowi, no to możemy się domyślać, że ten głód, który być może nas czeka, znaczy na pewno jakaś forma głodu nas czeka, został na nas sprowadzony przez nieposłuszeństwo konkretnych kapłanów. Wiem, brzmi to strasznie, ktoś powie, nie, nieprawda, to ludzie niewierzący, to masoneria jest odpowiedzialna za to, że na świat spada głód jako kara Boża. No to posłuchajmy, co o tym mówi Pismo Święte, co o tym mówią ci, którzy komentują Pismo Święte, którzy całe życie poświęcili, żeby czytać Pismo Święte w oryginale i je rozumieć tak, jak zostało przekazane. Pamiętajmy, że Pismo Święte zostało nam przekazane jakby na takich dwóch torach, dwóch szynach. Treść pochodzi od Boga, natomiast forma, gatunki i rodzaje literackie pochodzą od człowieka. I oto już, ile gadam, bardzo długo. Głód. Większość biblijnych wzmianek na temat głodu ma znaczenie dosłowne. Co jakiś czas rolnicze społeczeństwa Bliskiego Wschodu doświadczały niekorzystnych zmian klimatycznych, których wynikiem były słabe zbiory, a w konsekwencji brak wystarczającej ilości pokarmu dla ludzi, zwierząt. I tu mamy Księga Rodzaju, rozdział 41, druga Księga Królewska, rozdział 4, Dzieje Apostolskie, rozdział 11, werset 28. Nie będę tego wszystkiego komentował, bo no, byśmy tu siedzieli 24 godziny. Nie można było przewidzieć klęski głodu, dlatego niebezpieczeństwo jej nadejścia skłaniało do ciągłego pokładania ufności w Bogu i Jego opiece. O tym mówią psalmy, psalm 33, psalm 37. Jednym z elementów Bożego błogosławieństwa wobec Izraela była ziemia, która nigdy nie zostanie dotknięta klęską głodu. O tym mówi Ezechiel, rozdział 34 i rozdział 36. I dalej. Głód jest również jednym z elementów chaosu i ucisku, które zapanują w czasach ostatecznych. O tym mówi Ewangelia według świętego Marka, rozdział 13, werset 8 i Apokalipsa, rozdział 6, werset 8, rozdział 18, werset 8. I teraz głód jest również jednym z elementów chaosu i ucisku, które zapanują w czasach ostatecznych. Ktoś powie, no właśnie, mamy czasy ostateczne. Tak, mamy czasy ostateczne. Od zesłania Ducha Świętego mamy czasy ostateczne. Myślę, że pierwsi chrześcijanie, szczególnie za czasów rządów Nerona, doświadczali dużo większego ucisku niż my teraz. Myślę, że ludzie w czasach rewolucji francuskiej, którzy byli prześladowani za swoją wiarę we Francji, doświadczali dużo większego ucisku niż my teraz. Myślę, że ludzie żyjący w czasie II wojny światowej, a szczególnie w czasie powstania warszawskiego, żyjący w Warszawie, doświadczali dużo większego ucisku niż my teraz. Dla nich to był rzeczywiście czas apokalipsy. Wydaje mi się, że... Dobra, co mi się wydaje, to właśnie... Widzicie, już chciałem powiedzieć, wydaje mi się. To, co mi się wydaje, zostaw dla siebie, chłopie. Dobrze, tak robię. I dalej czytamy. Chociaż niektóre opisane w Biblii okresy głodu nie mają moralnych lub duchowych implikacji, głód uważano za jedną z Bożych plag, formę ukarania jego ludu i innych narodów za popełnione grzechy. I to jest prawda, głód również pojawiał się jako forma kary, która spadała na niewierny Izrael. Tu mamy cytaty, no dużo cytatów z Pisma Świętego, m.in. z Księgi Powtórzonego Prawo, z drugiej Księgi Samuela, pierwszej Księgi Królewskiej, psalm 105. I teraz niezwykle ważne, bo oto... Dla Izraela głód był przekleństwem związanym w sposób szczególny z łamaniem postanowień Bożych. Głównego postanowienia Bożego, czyli przymierza. Poprawę warunków łączono z gotowością do pokuty i szukania Boga. Wszelkiego rodzaju łamanie przymierza z Bogiem było w Starym Testamencie często karane m.in. głodem, ale też suszą. Prorok Amos mówi, że tym najważniejszym głodem jest głód Słowa Bożego. Natomiast jeżeli chodzi o przymierze, pamiętajmy, że my również jesteśmy w przymierzu. To przymierze realizuje się przez Chrzest Święty, realizuje się w Kościele, gdzie oto jesteśmy za siebie nawzajem współodpowiedzialni za wspólne kroczenie do nieba, dając świadectwo wiary, bądź też dając antyświadectwo wiary. I wszelkiego rodzaju nieposłuszeństwo biskupa, kapłana wobec przełożonych skutkuje antyświadectwem, czyli ma negatywny wpływ na czyjąś wiarę, na wiarę innych katolików. Tak, nie jest bez znaczenia, czy jestem wierny w swoim małżeństwie, czy jestem wierny w swoim kapłaństwie, czy jestem wierny swoim przyrzeczeniom złożonym podczas ślubowania, między innymi posłuszeństwa. Dalej komentarz biblijny rzecze w ten sposób. Istnieje wiele odnośników na temat głodu i pragnienia rozumianych metaforycznie. I oto prorok Amos przepowiadał, że nastanie głód słuchania słów pańskich, to jest księga proroka Amosa, rozdział 8, wersety od 11 do 14, gdy Bóg ukaże swój lud, pozbawiając go swego słowa głoszonego przez proroków. I dalej, ludzie będą z utęsknieniem oczekiwali poselstwa, lecz nadaremnie. Szczególnie boleśnie odczują to młodzi ludzie, być może dlatego, że starsi słyszeli Boże Słowo i odrzucili je, co sprawiło, iż następne pokolenie nie miało w ogóle takiej możliwości. Nasze wybory, i znowu wrócę do tego tematu świadectwa wiary, nasze świadectwo wiary, zaufania, zawierzenia Bogu ma wpływ również na inne pokolenia. I zobaczcie, no teraz mówi się o kryzysie kapłaństwa, tych księży w Polsce jest mniej, a na Zachodzie? Wielu z Was pisze, że naprawdę jest problem, żeby w niedzielę pójść na mszę świętą, już nie mówiąc o spowiedzi, czy o przyjęciu Eucharystii, na przykład do ust. Jest to duży problem na Zachodzie. Jest to swego rodzaju głód Słowa Bożego, to znaczy głód obecności Bożej, głód sakramentów Bożych. Ten głód już się realizuje od dłuższego czasu. Zachód bardzo mocno jest pod wpływem owego głodu, głodu obecności Boga, obecności sakramentalnej i w Słowie Bożym. Ten głód będzie się nasilał i będzie on proporcjonalnie nasilał się do naszej niewierności i nieposłuszeństwa Chrystusowi, który jest w Kościele, który dał nam Kościół. To Chrystus dał nam Kościół, nie ludzie. To nie ludzie są w centrum Kościoła, ale to Chrystus jest w centrum Kościoła, to znaczy ludzie. To nie ludzie Kościoła są w centrum Kościoła, to nie oni są głową Kościoła. To Chrystus jest głową Kościoła, czyli to Jemu mamy być posłuszni, czyli mamy Go słuchać. No, ale jest głód Słowa Bożego. To znaczy, głód Słowa Bożego może się realizować również w ten sposób, że słyszymy Słowo Boże, ale zachowujemy się tak, jakbyśmy Go nie słuchali, bo chcemy po swojemu, no właśnie, kombinować i chcemy kierować się własną intuicją, własnym widzimisię, co często nie ma po prostu nic wspólnego z działaniem Ducha Świętego, który jest duchem pokory. Głód pojawia się też w tle przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym. I tu jest, już nie będę wam czytał tej całej analizy przypowieści o synu marnotrawnym, której dokonują egzegeci. Natomiast jest tutaj taki wniosek. Jezus z pewnością podkreślał fakt, opowiadając tę przypowieść, że dopiero wtedy, kiedy człowiek zda sobie sprawę ze swojej duchowej potrzeby, będzie gotowy do rozpoczęcia pokuty. O co chodzi? Znaczy wielu z Was już się domyśla, o co chodzi. Tylko w kontekście głodu jesteśmy w stanie sobie uświadomić nasze pragnienie. Tylko w kontekście czyjejś nieobecności jesteśmy w stanie sobie uświadomić, że ta obecność była nam bardzo potrzebna. Tylko w kontekście własnych słabości jesteśmy w stanie sobie uświadomić, że nie jesteśmy samowystarczalni. Tylko w kontekście głodu Słowa Bożego jesteśmy w stanie podjąć szczerą, prawdziwą, płynącą z serca pokutę. Nie tylko uczynki zewnętrzne, bo te uczynki zewnętrzne wcale, chociaż mogą być pokutne, wcale nie muszą sięgać serca. Dlatego rzeczę komentarz biblijny tak. Z powodu skrajnych okoliczności, które towarzyszą głodowi, przeciwności, trudności, prześladowania, nagość, niebezpieczeństwo i miecz, o których mówi święty Paweł, był on uważany za najgorsze doświadczenie, jakie może stać się udziałem człowieka na tym świecie. Dlatego głód jest jaskrawym przeciwieństwem obfitości, której źródłem jest miłość Chrystusa, od której nic nie zdoła nas odłączyć. List do Rzymian, polecam rozdział 8, wersety od 35 do 39. Obrazy głodu i klęski głodu wywierały silny wpływ na wyobraźnię starożytnych. I oto w Kanaanie żniwa były uzależnione od ilości i czasu trwania opadów. Widmo głodu wisiało nad Abrahamem, Izaakiem, Józefem, nad ludem Izraela w Egipcie i na Synaju, nad Dawidem, Eliaszem, Elizeuszem i nad wielu innymi. Atrakcyjność kananejskich bóstw płodności wynikała po części z chęci kontrolowania świata, przyrody. Poszukiwanie żywności odgrywało ważną rolę w dziejach Izraela. Fizycznego głodu Izrael najsilniej doświadczał na pustyni. I to może być tak, że głód wcale nie musi nas prowadzić do pokuty, bo możemy się nauczyć żyć w głodzie Słowa Bożego, to znaczy możemy się nauczyć żyć według tylko własnego sumienia, które będzie już przetrącone, które będzie już jak krzywe zwierciadło, nie będzie oddawało prawdziwego obrazu, na który zostaliśmy stworzeni, czyli Bożego obrazu i bycia podobnymi do Boga przez to, że potrafimy chociażby kochać i jesteśmy ludźmi wolnymi. I oto będziemy chcieli ten głód Słowa Bożego, bo ten najważniejszy głód, którego się mamy bać, to jest głód Słowa Bożego, nie głód chleba. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Chrystus się tym zajmie, modlimy się o to, Ojcze nasz. To jest jedyna modlitwa, której nauczył swoich uczniów Chrystus, czyli Bóg się zajmie naszym życiem ziemskim, sprawami materialnymi. Oczywiście trzeba też o nie zabiegać, wiara i rozum. Natomiast najważniejszy głód to jest głód Słowa Bożego. Tego mamy się, że tak powiem, lękać, jeżeli w ogóle czegoś chcemy się lękać, ale w kontekście właśnie bojaźni Bożej, czyli otwartości znowu na głos Boży. Posłuch, posłuszeństwo głosowi Bożemu. Tak, możemy się nauczyć żyć w głodzie i sobie ten głód, że tak powiem, rewanżować, zaspokajając naszą duszę, nasze serce, właściwie nie zaspokajając, jakimiś namiastkami. No właśnie owym, jak to robili Izraelici, kananejskim bóstwem płodności. I dalej, w Nowym Testamencie udzielanie pożywienia głodnym zostało ukazane jako obowiązek naśladowców Jezusa. Przykazanie, które wczesny Kościół traktował bardzo poważnie. W pierwszym Kościele rzeczywiście bardzo mocno pomagano sobie nawzajem, żeby nikomu nie brakło, no właśnie, chleba naszego powszedniego. I metafory głodu. Głód mógł być rezultatem nieposłuszeństwa Bogu. To jest ten najważniejszy wniosek, do którego dzisiaj dochodzimy. Porównaj pierwsza Księga Królewska 17:1, 18:17 do 18. Księga proroka Aggeusza, rozdział 1, 6, 9, 11, rozdział 2, 16 i 17 werset. Księga Powtórzonego Prawa jednoznacznie poucza, że zaspokajanie fizycznego głodu nie wystarczy do osiągnięcia szczęścia. Nie daj się zmanipulować tym, którzy teraz będą wołali: buduj spichlerze, buduj, nie wiem, farmy, gdzie będziesz gromadził jedzenie. Przeżyjesz, nie wiem, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą wojnę światową, bo będziesz miał nagromadzone jedzenie, no i co? To jest czysty egoizm. To nie jest działanie zgodne z wolą Bożą, bo mamy sobie nawzajem pomagać, mamy razem zmierzać do nieba, ale ustawiając pewne priorytety, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. O czym mówi Pismo Święte? Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Księga Powtórzonego Prawa 8:3. To nie spichlerz jest naszym ołtarzem, na którym mamy złożyć ofiary z naszego życia. To świątynia, to Kościół jest miejscem, w którym spotykamy Chrystusa w Słowie Bożym i w sakramentach świętych. Mówiąc jeszcze prościej, to nie spichlerze są arką ocalenia, bo już widzę, że niektórzy chcą budować spichlerze, no takie głosy słyszę, jako arkę ocalenia. Czy my żeśmy już powariowali wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale ci tamci i owi, czy powariowaliśmy? Właśnie owi, my też może. Spichlerz nie jest arką ocalenia. Kościół jest arką ocalenia. Dlaczego odchodzimy od Słowa Bożego? Dlaczego nie słuchamy Słowa Bożego? Dlaczego nie czytamy Słowa Bożego zgodnie z nauką Kościoła katolickiego? Spichlerz zamiast Kościoła. Księga Powtórzonego Prawa grozi Izraelitom karą fizycznego głodu, jeżeli zejdą ze ścieżki posłuszeństwa Bogu. No i dochodzimy do clou naszych rozważań. To jest Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, werset 48, rozdział 32, werset 24. Pismo Święte, Słowo Boże groziło, czy może nie Pismo Święte, mówiąc bardzo konkretnie, Księga Powtórzonego Prawa groziła Izraelitom głodem fizycznym, jeżeli nie będą słuchać Boga. Mogą zabiegać o dobra materialne, ale ich nie otrzymają, spadnie na nich głód, bo nie zabiegali o to, co najważniejsze, o Słowo Boże, priorytety. Najpierw zabiegaj o słuchanie Słowa Bożego, a wszystko inne będzie Ci przydane. Skąd znamy tę parafrazę, którą się tutaj posłużyłem? Ewangelia. Tekst Jeremiasza, rozdział 14, wyraża tę myśl w sposób poetycki, powtarza ją też prorok Amos, rozdział 4, wersety 4, 5 i 6. Amos rozwinął ten motyw, ukazując najgorszą, uwaga, to jest bardzo ważne, najgorszą z możliwych sytuacji. Głód Słowa Bożego. Najgorsza forma głodu. Amos 8, 11 i 12. Jednak prorok przepowiada również przyszły czas wielkiego błogosławieństwa. Amos 9, 13. Izajasz posłużył się obrazem fizycznego cierpienia podczas podróży do domu przez pustynię w opisie nadchodzącego duchowego zbawienia. Rozdział 44, werset 3. I teraz, podczas kuszenia na pustyni, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 4, wersety od 1 do 11, Jezus w symboliczny sposób odtworzył doświadczenie Izraela na pustyni, udzielając pełnej głębi odpowiedzi szatanowi. Powiem szczerze, że ja się dopiero z komentarza biblijnego dowiedziałem, że to kuszenie Chrystusa na pustyni było symbolicznym odtworzeniem tego doświadczenia Izraela, które otrzymali na pustyni. Podczas gdy doświadczenia Izraela były pasmem porażek i zwycięstw w dochowywaniu wierności Bogu, Jezus wyszedł zwycięsko i pokonał przeciwności i próby. I tu jest odnośnik, aby sprawdzić, co oznacza w Piśmie Świętym termin próby. Też trzeba by może sięgnąć, co to znaczy próba, walka duchowa. Kolejny temat. Zgodnie z żydowskimi oczekiwaniami, że Bóg zaspokoi głód ubogich, Jezus, zapowiedziany Mesjasz, karmił głodnych, ale teraz bardzo ważne, jednak w swoim nauczaniu Jezus koncentrował się na głodzie duchowym i na pragnieniu Bożej sprawiedliwości, chociaż nawet ten element fizyczny nie do końca został poddany uduchowieniu. Dla apostoła Pawła głód był sygnałem oczekiwania na wypełnienie obietnicy zbawienia. Głód ponadto czynił bardziej wiarygodną służbę apostoła. Mamy Słowo Boże. Pismo Święte składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament jest zapowiedzią Nowego. Nowy Testament jesteśmy w stanie zrozumieć w całości, czytając Stary Testament. I teraz centrum całego Słowa Bożego jest Ewangelia. Centrum Starego i Nowego Testamentu, czyli też Ewangelii, jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest w centrum Słowa Bożego. I Jezus Chrystus mówi tak. Głód, ten najważniejszy, którego powinniśmy się lękać, czy ten, który najbardziej może nas zaboleć, to jest głód, uwaga, duchowy. Głód duchowy, czyli pragnienie Bożej sprawiedliwości. Czym jest Boża Sprawiedliwość w Piśmie Świętym? Boża Sprawiedliwość jest spełnieniem woli Bożej. To akurat pamiętam z wykładów z teologii biblijnej. Jeżeli jest mowa w Piśmie Świętym o Bożej Sprawiedliwości, to jest mowa o tym, że mamy wypełniać wolę Bożą, a najważniejszym głodem, który jeżeli ma nas jakiś głód w ogóle do czegoś motywować i na jakimś głodzie mamy się skupiać, to jest głód ten duchowy. Głód Słowa Bożego, a zatem głód obecności w Kościele jako arce ocalenia, a nie w spichlerzu, który będziemy pilnowali, żeby nikt inny nam tego pożywienia nie ukradł. Powiem szczerze, że nie sądziłem, że dożyję takich czasów, gdzie takie sceny z filmów będziemy omawiali, no bo to się będzie stawało naszą rzeczywistością. Naprawdę, niektóre wspólnoty, nie wiem, czy katolickie, czy one są jeszcze katolickie, być może są katolickie, chcą budować spichlerze na pożywienie. No to ja wam mówię, poczytajcie Pismo Święte, bo zbudujecie spichlerz, który będzie miejscem przekleństwa, a nie ocalenia, nie błogosławieństwa. Stawiasz siebie na pierwszym miejscu, w porządku, masz do tego prawo. Natomiast twój świat się zawali, utoniesz, no właśnie, wody potopu. Arką ocalenia jest Kościół, nie spichlerz, i powiadam, proszę mnie dobrze zrozumieć, mamy zabiegać o dobra materialne, o to, żeby nie brakło pożywienia naszym najbliższym sąsiadom, a no właśnie, czyli nie tylko mi, nie tylko mojej rodzinie, ale też sąsiadom. Kiedy przyjdzie ucisk, to być może będziesz musiał poświęcić swoje życie za innych, bo jak mówi teologia moralna, życie nie jest najważniejszą wartością, ale jest wartością podstawową, fundamentalną, bez której nie byłoby innych wartości. To znaczy, życie możesz poświęcić za innych. Wtedy być może zostaniesz męczennikiem. Natomiast powiadam, to Kościół jest arką ocalenia, a nie spichlerz. Ewangelia Jana w metaforyczny sposób ukazuje problem głodu. Wyraźnie nawiązując do doświadczenia Izraela na pustyni, Jezus nie tylko dostarczył pożywienia tłumom, Jan 6, 1-14, lecz także nazwał samego siebie chlebem życia. No dochodzimy znowu do kolejnego clue. Zaspokajającym duchowe i fizyczne potrzeby, Jan 6, 31-58. Księga Apokalipsy zawiera wcześniejsze ostrzeżenie, Apokalipsa 6:8, wskazując jednocześnie na przyszłość, w której nie będzie już więcej głodu. Apokalipsa, rozdział 7, werset 16. Głód. Jezus jest chlebem życia. To ten głód, głód Słowa Bożego, głód chleba, który daje życie, głód Chrystusa Eucharystycznego, jest najważniejszy. To znaczy, ten głód, że tak powiem, powinien nas mobilizować. Na tym głodzie powinniśmy się skupiać, jeżeli chcemy się na jakimś głodzie skupiać. I zamiast budować spichlerze, to budujmy relację miłosierdzia z bliźnimi, budujmy swoją relację miłości z Bogiem, bo Bóg jest miłością i całe życie wieczne polega na tym, że będziemy tego Boga miłość poznawać sercem, serce w serce. Dlatego Maria w wielu objawieniach mówi o sercu, posługuje się symboliką serca, chociażby dlatego, że symbol serca jest bardzo uniwersalny i również może dotyczyć tych, którzy jeszcze nie poznali Boga, jak to mówi Matka Boża w Medjugorje. A zatem głód Słowa Bożego, głód chleba eucharystycznego, głód chleba życia, którym jest Chrystus. To jest ten najważniejszy głód, o którym mówi Pismo Święte. Żaden inny głód, ten materialny, ekonomiczny, ten głód chleba naszego powszedniego. Daj nam, Boże, chleba naszego powszedniego. Ty się tym zajmiesz, jak to mówi ojciec Dolindo Urłotolo. Jezu, Ty się tym zajmij. Dlatego zapraszam Was codziennie na godzinę 5 rano na różaniec tutaj na naszym kanale na żywo, w którym uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Takie chyba bardzo konkretne ze Słowem Bożym według komentarza biblijnego. To nie były moje słowa, korzystałem ze słownika symboliki biblijnej, prymasowska seria biblijna. Potężne dzieło z akceptacją Kościoła katolickiego. A zatem wszystko, co tu przeczytałem, to jest część nauki Kościoła katolickiego. Bo Kościół został nam dany przez Chrystusa. I Kościół jest arką ocalenia, a nie spichlerz. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. In spe. Szczęść Boże.